No to zaczynamy. Ktoś pamięta w ogóle, o czym my ostatnio mówimy, czy nie? Nikt nie pamięta. To może o czym rozmawialiśmy tydzień temu? Tydzień temu mówiliśmy o tym, jak szczepić sadzonki, tak? No ja nie wiem, jeżeli nikt nie pamięta, o czym mówiłem, to ja będę mówił od nowa po prostu wszystko, nagrywał taśmę. Jak nic. A ktoś przypomina... O, właśnie. Ktoś pamięta coś takiego jak uświęcenie? Jakieś przerażenie ogarnęło, strach, czy co? Co jest? Czy ktoś powie mi, co to znaczy... Świętość. Święty to znaczy. Wioleta pamięta. Dobrze, a teraz ty już z tobą, bo ty pamiętasz, ktoś może inny pamięta, że święty to jest oddzielony od czego? No z pewnością. Myśmy mówili o tym kilkakrotnie, to jest człowiek oddzielony do nowego celu. Taka jest jakaś ładna definicja na to. Jeszcze raz. Święty to jest oddzielony do nowego celu. Jeżeli ty masz stać się człowiekiem świętym, to znaczy oddzielonym od czegoś, w czym byłeś, do całkowicie nowych rzeczy, do których przeznaczył cię Bóg. Gdy tutaj powiedziała Maryla, że oddzielony od grzechu, słusznie powiedziała, można to jeszcze poszerzyć i powiedzieć tak, że oddzielony od wszystkiego, co się Bogu sprzeciwia. Bo są pewne rzeczy, które ktoś nie nazwie grzechem, ale są to rzeczy, które i tak stoją w jakiejś opozycji wobec Boga, prawda? Bo na przykład ktoś powie, no czy jest grzechem siedzieć sobie w domu i chodzić na spacer cały dzień? Czy to jest grzech? No niby to nie jest grzechem, ale jeżeli tak wygląda nasze życie i tam nie ma ani czytania Biblii, ani modlitwy, to w zasadzie jest to życie, które sprzeciwia się Bożej woli. Też od takiego się oddzielamy, no tak? Od wszystkiego, co się sprzeciwia Bogu. Odłączamy się, ale to nie wszystko, bo jak się tylko odłączamy, to zostaniemy jakimiś kamedłami, oddzielonymi od świata i będącymi, tak? Albo mnichami, że lewitują w powietrzu, prawda, i to wszystko. Do tego Bóg nas nie powołał. Tylko jest zawsze od do. Nigdy nie ma w Królestwie Bożym tylko od. Religijność w tym świecie, którą ludzie próbują sobie na własny użytek zmontować, polega na tym, że ludzie próbują przestać coś złego robić. Wielu uzależnionych, którzy korzystają z różnych terapii, chcą tylko uwolnić się od. Ale w Królestwie Bożym nie ma czegoś takiego. Jest od do, zawsze. Bo jeżeli tylko zostaniesz uwolniony od złych rzeczy, to dalej jesteś człowiekiem, który idzie na zatracenie. Wiesz o tym? Choćbyś przestał grzeszyć. Choćbyś się tylko odłączył od grzechów i wydawałoby się, że jesteś doskonały, dalej idziesz na zatracenie. Jeżeli nie przyłączysz się do Chrystusa, do celu, który On ma dla ciebie, tak? Jesteście tutaj? Wszyscy są? Na pewno? Zadałem pytanie tydzień temu, czy każdy może być święty? Nie, święci mogą być tylko ci, którzy spełniają specyficzne warunki określone w specjalnych podręcznikach i to są ci, których papiery wysłano do Watykanu i już czeka ich proces. Przypomnijmy sobie pierwszy list Piotra 1:15. Prawda, że wszyscy mają Biblię? Ci, co nie wzięli, to dlatego, że znają te fragmenty na pamięć i w związku z tym nie musieli. Pierwszy list Piotra 1:15. Lecz za przykładem świętego. Mają? Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Do kogo to jest napisane? Do jakichś nadzwyczajnych ludzi, do jakiejś wybranej elity? czy do wszystkich? Do wszystkich, do szarej masy, tak? Do wszystkich ludzi, czyli do ciebie. Jaki jest powód tego, abyś ty stał się święty? Tutaj są dwa powody wymienione. Bo jesteś do tego powołany, mówi 15 wiersz, za przykładem świętego, który was powołał. Bądźmy świętymi. Więc powołaniem twoim jest bycie świętym. To nie jest tak, że większość to mają być szare żuczki, tak, zajmować tylko miejsce w kościele i to wszystko. Pastorzy nie się zajmują świętością, bo im wypada, bo jakby to było, jakby grzeszyli. A drugi powód jest taki, ponieważ napisano świętymi, bądźcie, bo ja jestem święty. Bóg jest święty i to jest powód, dla którego ty masz być święty. Może tak nie myślałeś, a to zacznij od dzisiaj. No ktoś powie, dobrze, no Bóg jest Bogiem, więc niech sobie będzie święty, ja żyję tutaj na ziemi i muszę zarabiać pieniądze. A w święty sposób trudno. A jednak Bóg mówi, bądź święty, bo On jest święty. I powód tego jest taki, że jesteś powołany do społeczności z Bogiem. Wiesz, co to jest społeczność? Więź. Wspólna relacja, dosłowne tłumaczenie mówi. Wspólna relacja. Jesteś powołany do wspólnej relacji, do bliskiej, intymnej więzi z Bogiem. Jak on może być w więzi intymnej z kimś, kto nie chce być święty? Kto akceptuje brudne, grzeszne życie? Nie może być, prawda? Dlatego masz być święty, bo jesteś powołany przez Boga, który jest święty. I całą wieczność będziesz spędzał tam, gdzie On. Tydzień temu mówiliśmy sobie na podstawie przykładów, co to znaczy oddzielenie, że oddzielenie to jest z jednej strony coś przychodzącego przez naszą decyzję, ale też jest to proces, który toczy się przez całe nasze życie i w imię tego oddzielenia może być tak, że Bóg sprawia, że my potrzebujemy wyjść z miejsca, w którym jesteśmy, w przenośni lub dosłownie. I wszystko w naszym życiu może się pozmieniać i to oznacza czasami całkowitą pierestrojkę w naszym osobistym życiu. Ale chciałbym dzisiaj, kontynuując, pokazać wam dalsze Boże sposoby na uświęcanie się. Mamy się uświęcać, czyli stawać się takimi, jakimi Bóg ma nas w swoich planach. I jak to zrobić, jest napisane też w tym liście Piotra, który otworzyliśmy. I przeczytajmy sobie drugi wiersz. Pierwszy rozdział, drugi wiersz. A potem 22. Może od początku zaczniemy. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji, Bytynii, Kutnie, do wybranych. Według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca poświęconych. Poświęconych, to znaczy oddzielonych od czegoś dla wielkiej sprawy. Dla nowego celu. Poświęconych w jaki sposób? Jaki klucz był do tego, by oni, oddzieleni od starego, znaleźli się w nowym? Kluczem był Duch Święty i kluczem był również cel, dla którego Duch Święty zadziałał, ku posłuszeństwu i jeszcze jedna rzecz, i pokropieniu krwią Jezusa. Abyś mógł być oddzielony od starego, muszą zaistnieć takie trzy czynniki. Duch Święty, posłuszeństwo, na które się decydujesz, absolutne posłuszeństwo Bogu i krew Jezusa. I bez tych trzech rzeczy nie staniesz się nigdy święty. Jeżeli to będzie tak, że będziesz się starał, tak jak ja, jak miałem 13 lat, to czytałem książkę o 15-letnim świętym Dominiku Savio. I sobie pomyślałem, no, on był 15-letni święty, tak przynajmniej ta książka mówiła, a ja mam 13 lat, to jeszcze 2 lata, żeby się wyrobić. To mówię, zawezmę się i postaram się, spróbuję. W związku z tym przychodzę do domu, znajduję sobie jakiś zeszyt i wypisuję sobie moje wady, które są do usunięcia, aby stać się świętym, nienagannym człowiekiem. I wypisuję sobie cechy, które trzeba mieć, aby stać się właśnie przynajmniej taki jak on, jak nie lepszy. I to nie było coś przez prowadzenie Ducha Świętego, przez posłuszeństwo Bogu, przez krew Jezusa. To było coś przez moje wykombinowanie sobie, jakim się trzeba stać człowiekiem, żeby mieć wizerunek świętego. No i jak wyobrażacie sobie, jakie były rezultaty tego mojego postanowienia? Widać? Ha! Co widać? To, co widzą ludzkie oczy, jest często bardzo mylne, niestety mylne. Jak ktoś powiedział, że historia na ziemi jest inaczej pisana niż w niebie. I to, kogo ludzie uważają często za ideał, to u Boga może być naprawdę ktoś na ostatnim miejscu. Więc nie sądźcie z pozoru, bo możecie się nieźle pomylić. Jaki był rezultat naprawdę? To był taki, że wielokrotnie we łzach przychodziłem do Boga i mówiłem: Boże, jak to źle. Jak to źle ze mną. To źle. Wszystko zawiodło, nie udało się. I znowu to samo. Miesiąc szło dobrze, było więcej plusów, mniej minusów. Po miesiącu trzeba robić rewolucję w życiu od nowa. To nie tędy droga. Nie da rady. Jeżeli będziesz w ten sposób próbował zmieniać swoje życie, trzymając je w swoim ręku i własnymi siłami kombinując, jakby stać się nienagannym człowiekiem, to pewnego dnia staniesz się hipokrytą. Bo usiłując tworzyć swój dobry wizerunek, zawiedziesz samego siebie, ale innym próbowałeś pokazać, jaki jesteś super człowiek. W związku z tym dla innych będziesz starał się wyglądać nieźle. Będziesz grał dobrą rolę. A w środku będą cię toczyć robaki grzechu. Nie tędy droga. Dlatego metoda na uświęcenie jest taka, o jakiej mówi Słowo Boże. Duch Święty, posłuszeństwo, krew Jezusa. Był taki czas, i też znowu, kiedy byłem, może nie taki mały, ale jeszcze młody, kiedy Duch Święty zaczynał uczyć mnie tego, jeszcze byłem nieświadomy, że to tak Duch Święty prowadzi, ale to było naprawdę od Niego. Kiedy z kolegami, to było, nie, 14 lat z kolei, z taką grupą z klasy, żeśmy się w domu spotkali po to, żeby modlić się o, no, o lepsze, o zmiany, o przybliżenie do Boga. Jedyne, co wtedy mi przychodziło do głowy, to modlić się o łaskę skruchy. Wiedziałem, że chodzi o to, byśmy się wszyscy nawrócili, ale jedyne, co przyszło, to byśmy zaczęli modlić się o łaskę skruchy. I to wyglądało tak ciekawie, żeśmy zapalili jakąś tam świeczkę, bo tak myśleliśmy, może będzie lepszy klimat, będzie pobożniej. Paliła się świeczka, światło zgasiliśmy, wszyscy klęczyliśmy wokoło. Mówiłem: Boże, spraw, byśmy zaczęli żałować naszych grzechów. A to było prowadzenie Ducha Świętego, bo jak słyszeliście, Duch uświęca nas ku posłuszeństwie i pokropieniu krwią Jezusa. A więc uświęcenie bez pokropienia krwią baranka nie będzie miało miejsca. A kiedy przychodzi krew baranka? Kiedy przychodzi pokuta. Kiedy jest, ma miejsce wyznanie grzechów, kiedy jest skrucha. Wtedy przychodzi krew Jezusa, oddziela nas od grzechów, które popełniliśmy, ale zawsze z przebaczeniem naszych grzechów przychodzi łaska, która daje nam siłę, by tego więcej nie robić. Pamiętaj, choćbyś wydawało się tobie, trwasz w nałogu, jeżeli regularnie przepraszasz Boga i obmywa cię krew Jezusa, to odłączone od popełnionego grzechu masz więcej siły, by go więcej nie popełniać. To jest bardzo poważna i ważna zasada. I myśmy wtedy tam klęczeli wokoło. Mówię: Boże, żebyśmy tylko żałowali za nasze grzechy. I tak milczeliśmy na kolanach. Z pół godziny klęczeliśmy. I tak czekamy, żeby coś się wydarzyło. Taka cisza grobowa była. I tak każdy w myślach coś tam do Boga mówił o swoich grzechach. I po pół godzinie takiego czekania słyszę, jak ktoś tam zaczyna jakoś tak może płakać. Patrzy, no mój najlepszy kolega zaczyna płakać. Patrzy na drugiego, no też. Trzeciemu takie łzy wielkie płyną po twarzy. Mówię, to jakiś cud. 14-letni chłopcy, te łotry bluźniercy i oni płaczą. Płakali po pewnym czasie wszyscy jak barany. Beczeli dosłownie. I powiem wam, że to, co wtedy się wydarzyło, myśmy to nazwali łaską skruchy, niech tak będzie. Ta łaska skruszenia się sprawiła, że krew Jezusa przyszła i naprawdę sprawiła potężne przełamanie i uwolnienie. I ci chłopcy naprawdę zostali oddzieleni od swojego takiego zwykłego, standardowego życia. Ponieważ przeżyli takie Boże dotknięcie, przebaczenie silną przemianę, silne dotknięcie, że nie mogli być tacy sami. Pamiętam, śpiewaliśmy wtedy proste piosenki. Ja dopiero co się na gitarze uczyłem grać. Pierwsze 3 chwyty znałem i dzisiaj jest dzień, już umiałem grać. Tak jak śpiewaliśmy, dzisiaj jest dzień, to oni tam prawie krzyczeli. Jak wracaliśmy z tego domu, to oni z drugiego piętra po 4 schody biegli, bo byli tak pełni radości, było ciemno, pamiętam, wybiegli na podwórko i krzyczeli, dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Czyli zobacz, co się stało. Przez krew Jezusa, która przyszła na nich, przez rzeczywiste upamiętanie się i prawdziwy żal za to, co było w ich życiu, przyszło oddzielenie. I przeznaczenie do radości Królestwa Bożego, bo Biblia mówi, że Królestwo Boże to co? To sprawiedliwość, pokój i radość. A pokój, jak mówi list do Rzymian, jest przez co? Przez usprawiedliwienie, czyli krew Jezusa. Krew Jezusa daje ci sprawiedliwość. A więc przez sprawiedliwość masz pokój i wchodzisz do Królestwa Bożego. A więc przez przebaczenie masz także radość. Krew Jezusa. Więc być może, jeżeli ty chcesz być uświęcony do prawdziwego życia z Bogiem, uświęcony do Bożych celów, musisz w swoim życiu przeżyć dzień, kiedy będzie złamana twoja pycha, złamana pewność siebie, złamana zarozumiałość. Musi przyjść dzień, kiedy grzechy, w których tkwiliśmy, nasze jakieś chore nawyki, nasz prywatny styl, kiedy zostanie rzucony na kolana i zrozumiemy, że po prostu potrzebujemy Boga. Ci, którzy to przeżyli, wiecie, o czym mówię. A jeżeli ktoś naprawdę jeszcze nie płakał nad swoim życiem, nad swoimi grzechami, to może niech się modli, by to przyszło. Tak? Ja powiem, że w swoim życiu wiele razy płakałem z powodu bezsilności. Naprawdę. Szczególnie kiedy to było tak, jak to było z tą listą. Robimy sobie listę, tutaj są te cnoty chrześcijańskie, które mam osiągnąć, a tu wady, które wyeliminować. I dobre postanowienia pomagały, żeby mi na może 2-3 tygodnie, a potem przychodzę do Boga i mówię, Boże, nie daj rady, proszę Cię, zrób coś. I czasem jak Duch Święty stąpi i płakałem tam przed Nim, to przychodziła przemiana przez krew Jezusa. Bo Bóg mi przebacza słabość, a za przebaczeniem przychodziła krew Jezusa, która ma moc złamania ciemności. I taki był zawsze proces. To, że dzisiaj tutaj stoję, nie jest rezultatem tego, że ja się bardzo wysiliłem. Może tak wygląda dla niektórych, że wysiliłem się i jestem, jaki jestem, ale to są wszystko złudzenia. I tak jest jeszcze wiele do życzenia mnie osobiście. Ale to, co reprezentuje, reprezentuje z powodu łaski Bożej. Łaski Bożej. Tylko. Biblia mówi, kto sądzi, że jest mocny, niech uważa, żeby nie upadł. A ktoś powiedział jeszcze, że w tym życiu w każdej chwili i z każdego poziomu można upaść. To na samo dno. Więc jeżeli patrzysz na swoje możliwości zamiast na Boże przebaczenie, to jesteśmy skończeni. Tak? Czy nie? Druga rzecz, którą... Albo nie, jeszcze nie przechodzimy do drugiej rzeczy. Gdzie? Jeszcze mamy parę rzeczy do powiedzenia. Przypuśćmy, że porozmawiamy chwilę o Dawidzie, królu Dawidzie, który po wielu latach swojego życia z Bogiem stał się człowiekiem, którego dzisiaj wielu mogłoby naśladować. Wiedzą wszyscy, kto to król Dawid? Wiecie oby coś o nim, czy nie? Niektórzy nic nie mówią, bo to jest tak oczywiste, a inni, bo nie przyznają się, że nic nie wiedzą. Tak? On napisał psalmy. Najlepszy król izraelski, najlepszy. Król, a zarazem prorok. Król i poeta, potężny Boży człowiek, pomazaniec, pieśniarz, chwalca. Znakomita postać w Biblii. I pewnego dnia kiedy wszyscy myśleli, że on jest tak dobry, że sam sobie poradzi ze swoimi grzechami, zapatrzył się w siebie i nawet nie zauważył, kiedy upadł. Po latach chodzenia z Bogiem. Po latach. Upadł kilka razy, ale był taki, i teraz powiem o innym momencie, bo może każdy pomyśli, że zaraz tutaj będę o Batrzebie opowiadał. Był inny moment, kiedy upadł, licząc swoje siły, zamiast liczyć Boże siły. I z powodu liczenia swojego ludu przyszła plaga na Izraela. Przyszła plaga taka, że dziesiątki tysięcy ludzi zginęło w narodzie i on nie wiedział, co zrobić w tej sytuacji. Nie wiedział, jak się od tego zła oddzielić, jak zacząć żyć znowu szczęśliwym, radosnym życiem z Bogiem. I Bóg mu pokazał, co zrobić w jego sercu. O tym jest napisane w pierwszej księdze Kronik 21:16, że gdy Dawid podniósł swoje oczy, ujrzał anioła pańskiego stojącego między ziemią a niebem z mieczem wydobytym w jego ręce, wyciągniętej nad Jeruzalem. 460 stron. I gdy zobaczył tego anioła śmierci i padli Dawid oraz starsi odziani w wory pokutne na swoje twarze. Ktoś powie, ja chcę się uświęcić, chcę służyć Bogu, tylko oczywiście zanim będziesz służył Bogu, tak jak Dawid by mógł powiedzieć, zanim będziemy całym narodem śpiewać Tobie, świętować Twoje cudowne imię, to musimy się uporać z grzechem, który wybija nasz lud. Ludzie giną z powodu jakiegoś grzechu. Co zrobić? To tak jak ty byś powiedział, chcę służyć Bogu, ale są słabości we mnie, ja sobie nie radzę. Toczy mi jakaś nieprawość albo ciemność. Co jest? I Dawid wtedy przechodzi ten proces uświęcenia. W taki sposób, jak czytaliśmy, pada na twarz, odziany w wór pokutny na swoją twarz. My byśmy chcieli czasami, żeby pewne rzeczy odeszły z naszego życia tak przy okazji, nie wiem, przy okazji tego, że może ktoś położy na nas rękę i powie halleluja, bądź wolny. Daj Boże. Wiele razy tak to przychodzi. Ale jest wiele brudu w naszym charakterze, którego się nie da uwolnić przez nałożenie rąk. Są pewne rzeczy w naszym życiu, które opuszczą nas, kiedy zostanie prawdziwie zgięta nasza duma w pokorze i uniżeniu. I w przypadku Dawida wszystko zatrzymało się przez wór pokutny. My może w naszych czasach tego jakoś nie stosujemy. Właściwie to nawet nie wiem dlaczego. Ale gdybym wam powiedział, słuchaj, masz problem ze swoim życiem, fajnie, modliłeś się, żeby przeszło, tak, modliłeś. Ile? No to było jakieś tak 5 minut w poprzednim tygodniu wieczorem przed snem. No i co, nic się nie zmieniło? No nie, właściwie nie. I bym ci powiedział, to trzeba zastosować inną terapię. Masz wolną sobotę? Tak. Weź jakiś wór od ziemniaków, nałóż sobie na głowę. Pójdź do piwnicy i upadnij na twarz przed Bogiem i leż cały dzień. Jakoś nie wyobrażamy sobie tego, prawda? Jakoś tak? Nikt tego nie widzi za bardzo. Ale z drugiej strony pomyślmy, gdyby ktoś ci powiedział, słuchaj, na pewno przestaniesz kompletnie bluźnić. Tutaj masz podpisane, jest umowa o dzieło. Przestaniesz bluźnić, odejdzie to od ciebie na amen, jeżeli sobotę i niedzielę w worze po ziemniakach przeleżysz na twardej podłodze, modląc się cały czas. Beata będzie przy drzwiach stała i mówiła, mamy nie ma w domu. I by leżała w worze po ziemniakach cały dzień i modliła się na językach, pokutowała, czytała Biblię, leżąc krzyżem, może tak, i po prostu modliła się. Gdyby tak zagwarantował ktoś, poszedłbyś na to? A słuchaj, a czy w Biblii nie mamy świadectw, że tak robili ludzie i Bóg ich wysłuchał? Może tutaj nie jest napisane, że kiedy ty zrobisz dokładnie toczka w toczkę to samo, że będzie idealnie tak, ale czy to nie są świadectwa, które powinny nas pociągać i pouczać, że tak może być? A jeżeli miałbyś tylko 50% szansy, że tak się stanie, czy nie warto? Ale zobacz, co on zrobił. On oddzielił swój czas, bo mógłby powiedzieć, no zaraz, kolacja czeka. Nie wiem, że ona kolację przygotowała. Trudno, no. Ja bym pościł, gdyby nie ten fakt, że nie wypada. Zmarnują się kanapki, no. Nie wolno wyrzucać.
Ale ja bym dał zjeść dała.
I tutaj jest właśnie to, że my potrzebujemy uczyć się oddzielenia. Oddzielenia właśnie od tych słodkich kanapek, co czekają w domu. Oddzielenia od czasu, który chcieliśmy poświęcić. No teraz będzie leciał ulubiony serial, jak ja go mogę opuścić. Ale oddzielam się. I idę na kolana, czy leżeć przed Bogiem, bo chcę coś wziąć od Niego. Czy to nie jest tak, że skoro tamci ludzie to przeżyli, że i ty możesz tak przeżyć? Oddzielenie w pokucie. Oddzielenie w pokorze i poście. Warto. Mamy inny przykład człowieka, który zrobi to samo. To jest król Hiskiasz, druga królewska, 19:1. Było tak, że Hiskiasz sobie miał dobry czas z Bogiem, żył z Bogiem przez jakiś czas. Był jednym z lepszych królów izraelskich. Ale poczuł się mocno. Poczuł się może taki, że kiedy ludzie patrzyli na niego, to on może tak myślał, jak to Maryla proponowała właśnie, że tak się bardzo on postarał, że jest taki cudowny. Może polegał na tym. Był tak mocny, że zbliżył się jego potężny upadek. Potężne wojska asyryjskie podeszły pod mury Jeruzalem, pewnie po drodze splądrowali wiele innych miast. W zasadzie sytuacja była bez wyjścia, ponieważ ten król asyryjski najechał z dziesiątkami tysięcy, jeśli nie z setkami tysięcy wojsk. I jedyne, co pozostało Hiskiaszowi i ludowi, zamknąć się w Jerozolimie i patrzeć z murów, jak oni będą te mury zdobywać. Ale wtedy Hiskiasz wiedział, że żeby coś zmienić w życiu narodu, potrzeba zrobić coś bardzo radykalnego. I to jest tak, że czasami takie niesamowite okoliczności testują nasze priorytety. I on wtedy w 19 rozdziale, gdy usłyszał to, co mówił dowódca wojsk asyryjskich, rozdarł swoje szaty, oblókł się w wór, wszedł do świątyni Pana. I tak trwał przez dłuższy czas. Gdyby nie było tej opresji, gdyby nie miał żadnych problemów, to prawdopodobnie nie szukałby Boga. Być może tutaj jest odpowiedź, dlaczego czasami przeżywamy opresję. Dlatego, że już czujemy się tacy bezpieczni i mocni w sobie. Ale też kiedy nie było najazdu tych wojsk, w zasadzie jego życie z Bogiem zostało wyzerowane i stało w miejscu. Natomiast przyszły te wszystkie wojska, otoczyły go, on nie miał wyjścia, postanowił oddzielić się od normalnego życia. Zszedł z tronu, wór, post, narzekanie. I powiedział w następnych słowach, dniem utrapienia i karcenia i zniewagi jest dzień dzisiejszy. Wiecie, jaki był rezultat jego postawy? Bóg zawsze odpowiada na modlitwę tego, którego szuka. I czytamy w dalszych tutaj wersetach, że tej nocy wyszedł anioł od Pana i poraził 100 tysięcy wojsk asyryjskich. Wszyscy leżeli martwi. Do rana wszyscy byli wybici. Izrael mógł tylko wyjść, pozbierać łupy. To jest niesamowity przykład tego, że ty możesz znajdować się w największym w największej jakiejś opresji, w sytuacji, która wydaje się absolutnie bez wyjścia i ty nie wiesz, jak pokonać swój problem, swoje okoliczności. Ale Hiskiasz pokazuje, że prawdziwe szukanie Pana, oddzielenie się od swojego normalnego życia dla modlitwy i postu może sprawić coś takiego, że wojsko, które jest nie do pokonania, zostaje pokonane bezpośrednim mieczem, który przychodzi z nieba. Tak? Mamy jeszcze jeden przykład takiego oddzielenia się w pokorze przed Bogiem i możemy zobaczyć, jak to uświęcenie przechodzi przez takie przełamanie w naszym modlitewnym życiu. To jest Treny Jeremiasza, 2 rozdział. To jest chyba mój ulubiony fragment. Ktoś go już pewnie pamięta. No tak. Tak jak pamiętasz, to cytuj. Treny Jeremiasza 2:18-19. Wołaj głośno do Pana, jęcz, córko syjońska, wylewaj łzy jak strumień we dnie i w nocy. Nie pozwalaj sobie na wytchnienie, niech nie odpoczywa Twoja źrenica, wstań, narzekaj w nocy, na początku straży nocnej. Wylewaj jak wodę swoje serce przed obliczem Pana, podnieś ku Niemu swoje dłonie za duszę Twoich dziatek. To jest mowa do ludzi, którzy potrzebowali wstawiać się za swoim narodem, za dziećmi, za zbawieniem przed najeźdźcą. Ale twój grzech, czy twoja okoliczność, to jest też czasami najeźdźca, z którym sobie nie dajesz rady. I my ciągle potrafimy mówić to samo tygodniami, latami. Pytam się niektórych, co się stało w twoim życiu? Czy zmieniło się to i tamto? No jeszcze nie. A dlaczego? No tak czekam. Na co czekasz? No tak, że to się kiedyś zmieni. Rozumiesz? To fakt. Jeżeli Bóg ci powie, czekaj, ja sam to zrobię, nie dotykaj się tego tematu, w porządku, czekaj. Bóg jest Bogiem. On może powiedzieć ci, nie rób nic. I niekiedy tak mówi. Ale jeżeli nie mówi ci, nie rób nic, a widzisz wroga, który cię otacza i jest bliski, aby cię zadusić, to na co czekasz? Ci ludzie, do których prorokował Jeremiasz w tych trenach, które czytaliśmy, to byli ludzie, którzy jeżeli niczego by nie zrobili, ich dzieci byłyby zabite, oni sami poszliby do niewoli i połowa by wyginęła po drodze. Jeżeli niczego by nie zrobili. Wielu ludzi niczego nie robi w swoim życiu, żeby oddzielić się od grzechu i starego życia i dlatego jest z nimi coraz gorzej. I uświęcenie to jest czasami coś, co ty ze swojej strony musisz uczynić, aby ruszyć z miejsca. Jeremiasz mówi o desperackim postępowaniu. Mówi o głośnym wołaniu do Boga, wylewając łzy we dnie i w nocy, nie dając odpoczywać sobie. Niesamowite. Niesamowite. A kiedy miałem takie krytyczne momenty w swoim życiu, że wiedziałem, że albo się przedrę naprzód, albo się nie przedrę, albo przełamie to, co mnie dopada, albo nie przełamie, to pamiętam, te jedne z najlepszych momentów były takie, że naprawdę mówię, no to niemożliwe. No albo stanę przed Bogiem i zacznę wołać do skutku, albo nie. I bywały takie momenty, że mówię, no trudno, skoro diabeł nie daje mi normalnie żyć, to ja teraz po prostu nie dam żyć Bogu, póki coś się nie wydarzy. I stałem w modlitwie cały wieczór, całą noc, z jakiejś przerwy i znowu cały następny dzień i przyszła odpowiedź. Był taki moment w moim życiu gdzieś 15 lat temu, 16, kiedy byłem zdesperowany tym, że moje takie zabiegi o to, żeby służyć Bogu, spełzły na niczym i okazało się, że byłem tylko takim latawcem, który lata wszędzie, chwyta się wszystkiego, co mógł i nic naprawdę na stałe z tego nie było. I przyszedł czas, kiedy Bóg to wszystko obciął na 2 lata i po 2 latach mówię, Boże, jeżeli Ty do mnie nie powiesz, to ja nic nie będę robił. I to był czas, kiedy wiedziałem, że żeby coś się zmieniło, ja muszę jak Jeremiasz nie dać sobie odpocząć dzień i noc, wołać do Niego, aż przyjdzie coś z nieba i będę wiedział, że jest nowy czas dla mnie. I wyjechałem w takie wyludnione miejsce i powiedziałem, będę całą noc wołał do Boga, aż usłyszę, aż mi powie, co mam robić i aż mnie pośle. I modliłem się całą noc. Co prawda było tak, że kiedy zacząłem pytać się Boga wieczorem na początku modlitwy, On od razu do mnie powiedział. Ale pomyślałem, nie przyjechałem tu po to, żeby od razu usłyszeć, chociaż Bóg od razu do mnie powiedział. Bóg czasem ma poczucie humoru. I tak się modlię. Całą noc do rana modlię się. Mówię, Boże, powiedz mi, abym wiedział, że ja nie robię coś, bo ja chcę i wymyślam jakieś historie. Tylko wiem, że Ty mnie wysyłasz. I do rana słyszałem to samo, tylko co usłyszałem wieczorem. I wtedy się rozpoczął ten czas w moim życiu, który trwa do dzisiaj. Kiedy usłyszałem, i przyszła zmiana. Ale było coś, co mogłem zrobić w swoim życiu. Oddzieliłem się od swojego domu, od zwykłego życia, od jedzenia. Wyjechałem, poświęciłem czas na modlitwę i trwałem w tym oddzieleniu, aż zostałem wysłany do nowego celu. Wtedy jeszcze to nie było Kutna. Wtedy chciałem wiedzieć, czy mam zacząć służyć Bogu, głosząc Ewangelię, czy nie. To był pierwszy czas. Z Kutnem było 3 lata później. Czy 2 lata później. Wtedy to, co chciałem usłyszeć od Boga, skoro już tak mówisz, to było, że mam iść i głosić. Ponieważ ja wcześniej latałem, robiłem różne rzeczy. A wtedy Bóg powiedział, tak, ale teraz ja Cię posyłam głoś. Ja mówię, Boże, ja wiem, że to jest napisane w Biblii, ale tak chciałem to wiedzieć od Ciebie, że mam się tym zająć. I to robiłem. Codziennie przechodziłem po pracy, mówię, Boże, skoro mam głosić, to gdzie? Jeszcze nie słyszę, nieważne. Wychodzę z domu, ubieram się, pewnie po drodze mi powiesz. I zawsze powiedział. I zawsze coś się działo. I to było niesamowite. I do dzisiaj się dzieje. Halleluja. Był też jakiś czas temu taki moment w moim życiu, kiedy zobaczyłem, że coś wymaga zmiany. Że wszystko toczy się i tak po prostu jakoś jakby się kręciło w kółko w pewnych tematach. Nie we wszystkim. I przyszło przeświadczenie do mojego serca, że jeżeli znowu nie oddzielę czasu, nie stanę przed Bogiem, aby wziąć jakiś przełom i nie dam czasu Bogu na to, by mnie w modlitwie dołączył do nowego jakiegoś, nie wiem, błogosławieństwa, nic się nie wydarzy. I wtedy przyszedłem tutaj. Nikt nie musi wiedzieć, ile tu czasu spędzam, czy jedynie żona patrzy, o której w nocy wracam. I wtedy mogłem spędzić czas przed Bogiem tyle, ile po prostu wiedziałem, że chce Duch Święty. I zawsze po czymś takim Bóg odpowiadał. Jeśli nie w pierwszy dzień, to w drugi. I też był taki czas, kiedy pomyślałem, będę tak długo przychodził i modlił się, aż Bóg coś uczyni w moim życiu. I uczynił. I powiem wam, że czas spędzony właśnie w takim wołaniu, w płaczu, we wzywaniu Go, leżąc, chodząc, spędzając wiele czasu przed Nim, sprawił to, że Bóg przyszedł z nowymi wizjami i pokazał mi kolejne rzeczy, które mam zrobić. Więc oddzieliłem się od czasu, który bym sobie wtedy poświęcił, nie wiem, na wyspanie się na przykład. Spędziłem go przed Bogiem i On dodał mi wizji i nowych celów. I tak jest. A więc często nasze ukorzenie przed Nim, zgięcie przed Nim, poświęcenie czasu przed Nim, usiąść na razie. Później się będziemy witać, teraz słuchamy. Halleluja. Czytamy taką historię w Starym Testamencie o kimś, od kogo w zasadzie dzierżymy nasze imię. Wiecie, że Kościół nazywa się Duchowym Izraelem? Nazywa się. A kto pierwszy otrzymał to imię? Izrael? Jakub. A kiedy otrzymał to imię? Gdy mocował się z Bogiem. Nie wiem może, czy dokładnie w tym momencie, ale to mocowanie się z Bogiem przyniosło absolutny przełom do jego życia. I to było tak, że on wiedział, że musi rozpocząć życie na nowej płaszczyźnie. Uciekał od swojego teścia. Czasami trzeba uciekać od teścia. Wiedział w swoim sercu, że Bóg chce go oddzielić od tego życia przy tym Labanie, przy tym, co tam się działo, chce go dołączyć do nowych błogosławieństw, że chce uczynić tego Jakuba ojcem potężnego ludu, aby w końcu wypełniały się obietnice dane jego dziadkowi Abrahamowi. I jeszcze na przeszkodzie stał Ezaw, który chciał zemścić się tak naprawdę na Jakubie, być może go zabić. I teraz była opresja. Z jednej strony Laban, teść, który miał nieciekawe myśli o Jakubie. Z drugiej strony Ezaw, który stał mu na drodze do tej ziemi obiecanej, którą Jakub ma dziedziczyć. Nie wiedział, co zrobić. Rano groziło spotkanie z Ezawem. Dopiero co rozstał się z chwiejnym Labanem, który niby go pobłogosławił, ale kto wie, co zmienny człowiek wymyśli. I wiedział, że żeby wejść w nowe rzeczy, musi coś uczynić. Oddzielił się od miejsca, w którym mieszkał. I teraz musi się oddzielić jeszcze od snu i spędzić czas przed Bogiem. I Biblia nie opisuje szczegółów, jak to się stało, że on gdzieś tam kogoś spotkał. Wiemy, że był to Bóg lub Boży posłaniec. I całą noc Jakub z kimś tam barował się. Barował tak, że zwyciężył. Zwyciężył w takim sensie, że jak gdyby wymógł pobłogosławienie go. Czytamy, że mocował się i ten, z kim się mocował, w końcu nad ranem Jakuba pobłogosławił. Ja nie wiem, jak można mocować się całą noc. Ja sądzę, że po godzinie byśmy się bardzo wyczerpali, barując się z kimś silnym. Ten, z kim się mocował Jakub, był na tyle silny, że przetrącił Jakubowi biodro i on do końca życia utykał na nogę. Ale to jest niesamowity obraz tego, co się dzieje, gdy ty się mocujesz z Bogiem. Gdy mocujesz się walcząc o błogosławieństwo, oddzielasz swój czas, aby coś od Niego wziąć. Kiedy naprawdę coś od Niego weźmiesz, to zostawi to ślad na całe twoje życie. Będziesz zwichnięty przez Boga, pozytywnie to rozumiejąc. Zostanie coś wygięte w twojej cielesności, tak aby pozostał ślad spotkania z Bogiem na zawsze. Ludzie, którzy nie mają śladu spotkania z Bogiem w swoim życiu, to są ludzie, którzy nie mają przełomów. Jakub miał przełom. I stał się tym kimś wielkim, kim miał być. Wszedł w Boże plany. Przejął ziemię, którą miał otrzymać. Ezaw nie zabił go, pobłogosławił go. Jakub rozmnożył się. Miał 12 synów, którzy zapoczątkowali 12 pokoleń izraelskich. Jeżeli ty chcesz być człowiekiem uświęconym, poświęconym do posłuszeństwa, do nowych celów, do chodzenia w Duchu Świętym, jedna z rzeczy to będzie pokropienie krwią Jezusa. Pokropienie krwią Jezusa przyjdzie, kiedy ty zegniesz się przed Bogiem, kiedy ty uniżysz się przed Nim, kiedy padniesz na twarz, kiedy wylejesz przed Nim swoje serce, kiedy spędzisz przed Nim tyle czasu, ile potrzeba, aby On coś dokonał w twoim życiu. Aż realnie, aż namacalnie zobaczysz, że coś się wydarzyło i zmieniło w tobie. Bóg chce to uczynić. Wiele rzeczy przyjdzie bezboleśnie, ale wiele rzeczy musi przyjść na kolanach, wołając do Niego, łukając. On chce mieć lud zdeterminowany. On chce mieć lud, który z zapartym tchem szuka Go, aż znajdzie. Halleluja. Halleluja. Zmęczyłem się. Czy wy też się zmęczyliście, słuchając? Pomodlimy się, aby ten proces uświęcenia, aby szedł przez nasze życie mocno. Nie rozmawiajmy jeszcze, proszę, jeszcze chwilę dajmy. Pomodlisz się? Andrzej, chodź, pomodlisz się, dobrze? Przez mikrofon. Pomódl się, aby to uświęcenie wykonało w nas pracę. Chciałbym, byśmy mogli wszyscy może wstać, może podnieść ręce do Boga i wołać, aby do naszego życia to uświęcenie wdarło się w całej swojej mocy i sile, dobrze?
Panie Jezu, prosimy Cię o więcej uświęcenia, więcej miłości Twojej, więcej mocy, więcej Ciebie w życiu naszym, abyśmy się radowali codziennie rano z Twoim imieniem, Panie Jezu, dziękowali Ci od rana za każdy piękny dzień z Tobą, Panie, żeby Twoja noc przechodziła przez nas, abyśmy Ci śpiewali, chodzili w radości, Panie Jezu. O to Cię proszę dzisiaj.
Chciałbym też Was zachęcić, jeżeli odkrywasz w swoim życiu, że właśnie może tkwisz w miejscu, w czymś tkwisz w miejscu, nie masz przełomu, którego rozpaczliwie potrzebujesz. Proś Boga, aby przyszło to serce Jakuba, abyś był gotowy przyjść i zmagać się z Bogiem w modlitwie, aż przyjdzie przełomanie.
Amen. Halleluja. Jeżeli mamy takie pragnienie, to powiedzmy to Bogu, to powiedz nam, by przyszedł taki duch Jakuba, taka żarliwość, takie gorące pragnienie, abyśmy byli gotowi być właśnie ludźmi, którzy będą mieli piętno Boga na sobie. Halleluja. Kto z Was wie, że potrzebuje tego, o czym mówię, takiego przełomu? Potrzebuje takiego prawdziwego oddzielenia i wejścia w nowe cele. Kto wie, że tego potrzebuje jeszcze? Niech podniesie rękę. To módlmy się razem. Jeszcze wołajmy do Boga, aby desperacja nas dopadła. Desperacja. Boże, chcemy być zdesperowani. Zdesperowani. Pomóż nam tak szukać Ciebie, aż znajdziemy. Powiedziałeś, że znajdę Ci, szukają. O, chcemy, Panie, być zdesperowani. Chcemy być zdesperowani. Zdesperowani przed Tobą, Panie. Daj nam takie zapalczywe serce. Daj nam tego ducha Jakuba. O, daj nam, Panie. Daj nam, Panie, byśmy byli gotowi przyjść i szukać Cię, aż znajdziemy. I wołać, aż dostaniemy. Byśmy byli gotowi ukorzyć się przed Tobą, oddzielić i zdać nam nowe cele, nowe rzeczy. Jezus, Jezus, Jezus. Jezus, Jezus, Jezus. Halleluja.
Ci, że będziesz pracował nad naszym życiem i pociągnie nas potężnie za sobą.